Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Pod hasłem Wiek emerytalny, nasz wybór, nasze prawo, Solidarność pikietowała w sobotę przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. To forma sprzeciwu wobec działań unijnego organu w sprawie obniżenia od 1 października wieku emerytalnego w Polsce. Biurokraci z Komisji Europejskiej mają czelność mówić, że w naszej ojczyźnie Polki są dyskryminowane. To kpina i nieporozumienie, mówił podczas pikiety szef Solidarności Piotr Duda.
Nigdy nie spodziewaliśmy się, że ci, którzy powinni bronić praw społecznych, bronić pracowników w Europie, będą mówić, że te przywrócenie wieku emerytalnego nie jest godne, tylko z czym? Bo my doskonale o tym wiemy, że przywrócenie wieku emerytalnego jest zgodne z naszą konstytucją, jest zgodne z prawem traktatowym, jest decyzją Polek i Polaków. I nic do tego biurokratom z Brukseli!
Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeusz Majchrowicz odczytał petycję skierowaną do Komisji Europejskiej.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność uznaje za niedopuszczalne stawianie Polsce zarzutów o dyskryminację w związku ze zróżnicowanym wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn, a sam fakt ingerencji w demokratyczne decyzje polskiego społeczeństwa za bezprawne. Komisja Europejska nie ma podstaw prawnych do zajmowania się polskim wiekiem emerytalnym, który jest suwerenną decyzją polskich obywateli. Żądamy uszanowania tej decyzji i wzywamy Komisję do zaprzestania nacisków i działań nękających wobec Polski.
Jedną z uczestniczek pikiety, choć już jest emerytką, przyszła, by wspierać protestujących.
Bo wiem, że każdy miesiąc, każdy dzień dla kobiety powyżej 60 roku życia to jest już ponad jej siły. Tym bardziej, że ja pracowałam całe życie, 40 lat, ciężko zawodowo, fizycznie, a teraz jestem szczęśliwą babcią, mam czas dla wnuków, dla rodziny i właśnie dzisiaj wspieram takim oto hasłem. Proszę. A Unia Europejska to niech się zajmie tym Fransem Timmermansem, bo w innych krajach Unii Europejskiej też wiek jest zróżnicowany i to jest, jak powiedziała pani minister Rafalska, to jest przywilej, a nie obowiązek. Jeżeli kobieta chce i ma siłę i ma możliwości, to niech pracuje, dokąd jej zdrowie i Pan Bóg pozwoli.
W październiku wchodzi w życie reforma emerytalna, zgodnie z którą kobiety uzyskują prawo do emerytury od 60 roku życia, a mężczyźni od 65. Będzie to powrót do stanu sprzed uchwalonej w 2012 roku reformy, przewidującej stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Pod koniec lipca Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w związku z ustawą. Główne zastrzeżenie Komisji dotyczy rzekomej dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn sprawujących urząd sędziowski. W sobotę odbyły się oficjalne obchody 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego sprawowana była msza święta. Następnie uroczystości kontynuowano przy grobie nieznanego żołnierza oraz w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego. W obchodach uczestniczyli m.in. weterani NSZ, a także członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy NSZ. Patronat honorowy objął prezydent Andrzej Duda. Żołnierze konspiracji narodowej należeli do najwartościowszych bojowników o wyzwolenie Polski spod władzy i terroru obu okupantów, podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów. Profesor Mirosław Piotrowski, europoseł i historyk na antenie Radia Maryja, przypomniał, dlaczego NSZ były niewygodne i zwalczane przez komunistów.
Dowództwo, zarówno wojskowe, jak i to, które sprawowało, że tak powiem, nadzór czy formację ideową żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, stali oni na stanowisku, że Polska od 17 września 1939 roku jest stadium wojny z dwoma wrogami, zarówno z Niemcami, jak i ze Związkiem Sowieckim. Ten pogląd był, można by użyć dzisiejszego języka, niepoprawny politycznie, zwłaszcza, że alianci mieli poważne plany co do użycia sił Związku Radzieckiego, aby pokonał Niemcy. Stąd też wyciszali tego typu głosy.
Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek zwraca uwagę, że NSZ wniosły olbrzymi wkład w walkę o suwerenność Polski.
Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych wzięli udział w Powstaniu Warszawskim, brali udział w akcji Burza. Całe Narodowe Siły Zbrojne w pewnym momencie scaliły się także z Armią Krajową. Narodowe Siły Zbrojne za cel wojny postawiły sobie utrzymanie granicy wschodniej i utworzenie bezpiecznej granicy zachodniej na Odrze i Mysie Łużyckiej, która miała w przyszłości kolejnym pokoleniom Polaków gwarantować bezpieczeństwo i to, że Niemcy już tak łatwo nie będą mogli nas ponownie zaatakować. Więc to są takie elementy historii Narodowych Sił Zbrojnych, wyjątkowe w skali polskiego podziemia niepodległościowego.
Narodowe Siły Zbrojne zostały sformowane 20 września 1942 roku. Liczyły od 80 do 100 tysięcy żołnierzy. Po Armii Krajowej były drugą co do wielkości ściśle wojskową formacją polskiego podziemia niepodległościowego. W 1944 roku w większości zostały scalone z Armią Krajową. Uszczelnienie granic i zniechęcanie – tak powinna wyglądać polityka Unii Europejskiej odnośnie migracji, ocenił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Gość Polskiego Punktu Widzenia na antenie telewizji Trwam odniósł się do czwartkowego spotkania unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne. Powtórzył, że widać otrzeźwienie w kwestii nielegalnych migrantów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazał, że podczas spotkania pojawiały się głosy mówiące o potrzebie uszczelniania granic zewnętrznych Unii. Zaznaczył, że takie jest też stanowisko polskiego rządu.
My konsekwentnie zapewniamy szczelność wschodniej granicy Polski, która jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, mimo presji migracyjnej, szczególnie w Terespolu, mimo tego, że jesteśmy atakowani za taką postawę przez na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich Bodnara, czy przez organizacje pozarządowe. Straż Graniczna spełnia swoje obowiązki, spełnia swoją rolę, granica jest szczelna. Więcej, my jesteśmy solidarni wobec naszych partnerów. Wtedy, kiedy zostaniemy o to poproszeni, pomagamy. Na przykład nasi strażnicy graniczni są na granicy macedońsko-greckiej, uszczelniają tą granicę. A więc po pierwsze uszczelnianie granic zewnętrznych, a po drugie zniechęcanie. Nie mówienie o relokacjach, czyli o mechanizmach rozdziału, przyjmowania de facto.
Szef MSWiA Mariusz Błaszczak był też pytany, czy rząd rozważa otwarcie korytarzy humanitarnych dla dzieci i osób ciężko chorych z Syrii. Minister oświadczył, że polski rząd przyjął inny sposób działania, pomaga na miejscu w Syrii. Zaostrza się spór w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Konflikt pomiędzy zarządem centrum, czyli Urzędem Marszałkowskim, a związkowcami dotyczy zwolnień i obniżki płac. Pracę może stracić około 500 osób. Obecnie ośrodek ma poważne problemy finansowe. Rozpoczęły się one po tym, jak zarząd województwa zwolnił dyrektora placówki profesor Elżbietę Starosławską. W opinii związkowców centrum jest fatalnie zarządzane i generuje straty. Pomysłem nowej dyrekcji na kłopoty finansowe są między innymi cięcia wynagrodzeń nawet o 50%. Obecnie szpital ma 17 milionów złotych długu. Marian Król, przewodniczący regionu środkowo-wschodniego NSZZ Solidarność, ocenia, że jeżeli zarząd województwa lubelskiego nie podejmie żadnych działań naprawczych, centrum za półtora roku przestanie funkcjonować.
Obecnie sprawujący zarząd dyrekcyjny nie proponują rozwiązań, które by przyniosły rzeczywiście faktyczną zmianę, żeby tak jak jeszcze półtora roku temu nie było w ogóle strat, był to jedyny szpital, który nie przynosił strat, dziś ma nawet trudno do końca powiedzieć jakie, ale na pewno są to już dzisiaj straty i dług ogromny. I za kolejne półtora roku będzie to najbardziej zadłużony szpital w naszym województwie i nie będzie miał racji bytu pod względem funkcjonowania.
Spór pomiędzy związkowcami a zarządem centrum trwa od 24 lipca. Obie strony czekają na mediatora. Zaniepokojenie sytuacją w centrum wyraża także Rada Miasta Lublin. W związku z tym radni zwrócili się do władz województwa o podjęcie działań, które poprawią funkcjonowanie szpitala. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wprowadza do swojej oferty edukacyjnej nowy kierunek – informatykę medialną. Studia łączą w sobie specyfikę wykorzystywania najnowszych technologii z obszaru nowych mediów, a także klasyczny warsztat dziennikarski. Jest to pierwszy tego typu kierunek w Polsce. Dotychczas studia były dostępne jedynie w 4 ośrodkach w Europie. Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, podkreśla, że pomysł na nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowania młodych ludzi.
To jest doświadczenie naszych 16 lat tutaj w Toruniu. Oprócz prawdziwych, rasowych informatyków potrzebujemy ludzi, którzy potrafią w dzisiejszej społeczności, mamy na myśli w pierwszym rzędzie społeczność naszego narodu, naszej ojczyzny Polski, aby mógł się odnajdywać jako dziennikarz, ale oczywiście też specjalista w innych dziedzinach z wykorzystaniem współczesnych technologii.
W toku studiów na kierunku informatyka medialna studenci odbędą wielogodzinną praktykę. Ułatwi ona przekucie wiedzy teoretycznej na zastosowanie praktyczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oznacza to niższe koszty studiowania, mówi dr Maria Laska, prorektor WSKS IM w Toruniu.
Opłata za czesne na tym kierunku będzie niższa niż na innych naszych kierunkach, choćby na dziennikarstwie czy na typowej informatyce inżynierskiej. Ponadto nasza uczelnia stwarza też możliwość skorzystania z szerokiej gamy stypendiów. Informatyka medialna jest kierunkiem, który skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturę, jak również do studentów, którzy już gdzieś studiują.
Absolwenci kierunku informatyka medialna będą mogli podjąć pracę w agencjach reklamowych oraz w studiach telewizyjno-radiowych jako dziennikarz oraz informatyk, a rekrutacja na nowy kierunek trwa do 30 września. W Berlinie przeszedł w sobotę Marsz dla Życia. Towarzyszyło mu hasło Tak dla Życia, dla Europy bez aborcji i eutanazji. Trasa marszu przebiegała ulicami stolicy Niemiec. Przed budynkiem Reichstagu zbudowano scenę, na której odbywały się koncerty. Uczestnikom rozdano czerwone balony w kształcie serc. Przygotowano także transparenty, na których umieszczono zdjęcia osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele ruchu ProLife z całej Polski. Obrona życia to niezwykle ważna i fundamentalna sprawa, tłumaczy ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. Dodał, że chociaż marsze dla życia w Berlinie spotykają się ze sprzeciwem, to pokazuje to jeszcze większą potrzebę dawania świadectwa ProLife.
Nie byłoby tyle sprzeciwu wobec tej ciszy, krzyża, nie byłoby sprzeciwu wobec tej modlitwy, a więc widać, że tutaj jest dobro i to dla osób postronnych jest bardzo tak jakby, no właśnie widoczne. Ktoś, kto nie jest zaangażowany po żadnej ze stron, a to w Berlinie to niestety jest dużo osób takich, nazwijmy to, że neutralnych, którym wszystko obojętne jest. Oni widzą, patrząc na ten marsz, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, bo to jest takie ewidentne. Ci z krzyżem, z modlitwą, ci z wyzwiskami, z jakimiś takimi obscenicznymi obrazami.
Ksiądz Kancelarczyk z Bractwa Małych Stópek zapewnia, że uczestnictwo Polaków w marszu pokazuje, że obrona życia ma charakter uniwersalny, ponadpolityczny. A pierwsze marsze dla życia miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 70. po tym, jak zalegalizowano tam zabijanie dzieci nienarodzonych. Szefowie dyplomacji krajów należących do Rady Bezpieczeństwa ONZ zbiorą się w czwartek w Nowym Jorku. Będą rozmawiać o rozprzestrzenianiu się broni masowego rażenia i związanym z tym zagrożeniem ze strony Korei Północnej, poinformowały źródła dyplomatyczne. Inicjatorem tego spotkania, które odbędzie się w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, są Stany Zjednoczone. Celem jest przedyskutowanie sposobów, jak Rada Bezpieczeństwa może pomóc wdrażać rezolucje, które przyjęła, by przeciwstawiać się rozprzestrzenianiu najbardziej niebezpiecznej broni świata, głosi amerykańska nota, którą uzyskała AFP. Posiedzenie ma pokazać jednolity front krajów świata wobec Korei Północnej, która mimo sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ kontynuuje program zbrojeń nuklearnych i rakietowych. Rada Bezpieczeństwa zebrała się w piątek wieczorem na wniosek Japonii i Stanów Zjednoczonych na nadzwyczajnym posiedzeniu i stanowczo potępiła przeprowadzoną tego dnia kolejną północno-koreańską próbę z rakietą balistyczną. Rada odnotowała w komunikacie, że do testu doszło w zaledwie 3 tygodnie po wystrzeleniu 28 sierpnia rakiety, która przeleciała nad terytorium Japonii i w mniej niż 2 tygodnie od 6 już północno-koreańskiej próby z bronią jądrową, która miała miejsce 3 września. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.